Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Witam Państwa w audycji z cyklu Tradycje Podlasia. Gościem dzisiejszej audycji jest wybitna osoba, doktor habilitowana Irena Matus, profesor Uniwersytetu Białymstoku, etnolog i historyk. Pani profesor zgodziła się porozmawiać ze mną na temat Wielkiego Postu oraz święcie zwiastowania przy Najświętszej Bogorodzicy, Blachowieszczyni, jakie zazwyczaj wypada w Wielki Post. Wielki Post to velmi ważny czas. Czas zadumy nad sobą, czas trudu. Dziś, jaka ludzie żyją chutko i my często nie mamy czasu zadumać się nad tym okresem. Pani profesor, rozkażete, jak kiedyś ludzie odnosili się do Wielkiego Postu? Czym charakteryzował się ten szczególny, ważny czas?
Wielki Post był to ważny bardzo czas w życiu każdego mieszkańca okolicznej wioski. Ważną tutaj rolę odgrywali gospodyni, jakie, bo musieli przyszykować odpowiednio kuchniu, menu do nowej sytuacji i tutaj dzień przed postem dokładnie myli, szorowali horczki, sagany, jak kazali, skoworody, czyli patelni. Ważne było, aby tutaj nie dostała się nawet najmniejsza jakaś drobinka tłuszczu zwierzęcego, którego nikt w Wielkim Postowi nie spożywał. I to je przyszykowanie było bardzo ważne. Szykowali tak samo gospodyni chat. To był czas taki smutny, czas żaloby. Chatu trzeba było wypratać i przed Wielkodniem, ale tak samo trzeba je było przyszykować i do Wielkiego Posta. Kiedy ruczniki wyszywali krzyżykami czarno-czerwonymi, to gdy jak raz w tamtym czasie wcześniejszym czy tkali z kolorystyką czerwono-czarną, starali się na ikonę powiesić rucznik z przewagą właśnie koloru czarnego. Poslaka, kolibrze ruczniki byli takie wielobarwne, starali się ich znimać, kop koloru było jak najmniejszy w chacie. Koli w chacie wieszali firanki papierowe, ich tak samo zdymali. Zdymali tak samo kolorowe takie pałki, dekoracją polapu. Więc ta chata była przyszykowana na czas taki smutny. Tak samo i zmieniało się ich ubranie. Ubranie kobiet. Zakładali czarną chustkę po II wojnie światowej, bo to żaloba na wiosku wyszła czernie jako symbol tej żaloby po II wojnie światowej. Żadna kobieta, ani zamężna, ani panna, nie założyła jakiejś tam takiej kolorowej chustki nikoli w czasie Wielkiego Postu. Tak że trzeba było przyszykować i chatu, i trzeba było przyszykować i kuchniu. Pierwsze do Wielkiego Postu, a poslaka szykowali i je wrze pod świato.
Pani profesor, a co ludzie robili na przykład z mleką czy jajkami? No my znamy, że cerkowny ustaw zabronia spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego. Jak się tym radzili sobie gospodyni?
Mleko i jajka byli zabronione. To był czas, kiedy robili syry. W okresie powojennym z tym już nie było problemu, bo byli mleczarni. Natomiast raniej mleko kidali na kisle i posle z jego robili syry. Syry, których przechowywali bardzo mnogo. Syry dojrzewali, kazując współczesnej terminologii, solili ich mocno i posle na okres już po świecie syru spożytkowywali bardzo mnogo. Jajcia zbierali. Nikt nie odważył się w płos zjeść jajk. Zbierali ich, a następnie warili na Wielkodnie, coś przechowywali do wesny, smażyli jajeczniu, ale to już dopiero po Wielkodni. My obecnie wkładałem do swojego koszyczka odne, dwa jajcie, a w koliśniu i dawno wiości przynajmniej była to kopa, a u bogaczych nawet i больше jajków właśnie świecili, kop posla ich skonsumować. Bo tak naprawdę od Wielkodnia do prowodów jeli tylko no to jeszcze było świeczane.
Ludzie niewątpliwie przygotowali się zewnętrznie. A co ze sferą duchową?
Tak samo i przyszykować się trzeba było duchowo, bo Wielki Post to czas, kiedy mówili definitywnie na wiosce różne piśnie, wesołe piśnie, świeckie piśnie. Kobiety, które w tym okresie tkali, stawili kros w okresie postu, starali się śpiewać piśnie związane z Wielkim Postem, związane z Wielką Piątnicą, nawet śpiewali kresną pieśń. Także to też tak zmieniało się.
Caru Chryście niezłobliwy, a przedolgo cierpieliwy, sobie tuży do skuby szu i czasu Paski przyspieszu. Stali Żydowie gadaci, jakby im Ciebie pojmaci.
Panie profesor, skażete jeszcze, jak było z chodzeniem ludzi do cerkwi? Czy oni znali takie służby jak poklony w pierwszym tygodniu, czyli to drgija przeżdzie oświeczonych darów, a może chodzili ono w niedzielu?
Nie. Chodzili nie ono w niedzielu, ale chodzili i w dnie tak zwane budni. Chodzili tym, że cerkwy, parafii liczyli po parę tysięcy. I koliby oni przychodzili do spowiedzi w niedzielu, to po prostu zwyczajnie, fizycznie taki świeszczennik nie mógłby się wyspowiadać. Tak, że te właśnie służby, jakie mają teper, byli i koliś, i na wioście. No teper często zdarzajcie tak, że kanonu nie ma komu służyć, bo nie ma komu przyciczy. Uno czy odsłużyć z piatnicy na sobotę liturgii, tak? Koliś to było nie do pomyślenia, wsi chodzili. Czas Wielkiego Postu to czas, koli żdali Wielkodnia, ale czas tak samo, koli żdali przyszłej wesny. Bo jak raz czas światów, jakie byli w Wielkim Postowi, odnosili się tak samo i do czasu nastupającej wesny i Paschi. W czasie postu byli takie przyświadki, jak kazali, jak Jewdoki. To na Jewdoki tutaj gospodyni siejali, koli jeszcze nie było połowa lutego, marca, przepraszam, koli nie było już śniegu. Pierwszy raz rozsadu, bo kazali, że jak na Jewdosi posieją rozsadu, kapusta będzie poslaka dobre wiązać się u golówki i nie będzie robaków, które przy braku chemii, wiadomo, byli wielkoju zmorą gospodyniu w dawnej wiości. Soroki tak samo zaczynali okres już taki prac na poli. To dotyczyło szczególnie mężczyzn. Kazali Далі пройшли сороки і борону, і соху в поле поволоклі. Так само на час найчастіше власне тут припадало Великого посту свято Благовіщення. Благовіщення звали часто Малою Пасхою, і був то час щегульне на вьощі. Щегульні його ждали, щегульні шикувалися до його, з тим зв'язані були різні обради. Господині на Благовіщення обов'язково в давну вьощі пеклі так звані буслові лапи. Буслові лапи, в залежності від ситуації матеріальної сім'ї, пеклі або з пшеничної муки, часом з житньої або змішаною, але так само і пеклі так звані пришняки. Була то мука пшенична, до якої додавали варених картофель, і буслові лапи мали різні кшталти. Але найпопулярніше була то зроблена з тіста, кшталт лапи, або пеклі пришняки, плацки, на которых звичайно рукою оттискали слід буслової лапи. Чом буслові лапи, чом Благовіщення, і чом то було таке важне? Так як я казала, Благовіщення то було таке перше свято весни. Казали, що до Благовіщення повинен прилетіти вже бусел. А бусел був дуже важною пташкою в давній вьощі, пташкою, яку цінили, шанували, любили. Усі господарі і сім'ї старалися, щоб буслове гніздо було на їх солом'яній стрічці. Чому буслове гніздо? Було воно дуже важне. Передовсім давало таку охорону перед пожаром. Колишні наші вьоски були криті солом'яними стрихами. Коли починався пожар, то найчастіше нищив він пів вьоски, а навіть і цілу вьоску. Густа забудова і солом'яні стрихи поводували те, що ті вьоски часто палилися і в великому стопні. І господари вірили, що таке буслове гніздо забезпечить перед огнем хату. Бусел був так само символом плодності, щастя і заможності фінансової. Бусел був таким найбардій товариським птаком, який йшов господаром, за господаром, як він косив, як він орав. І в давній вьощі казали, що дуже великий гріх бере та особа на себе, яка заб'є бусла. Для того тож буслов тих так шанували. Коли бусел не полетів, були якісь хвори, не було проблему. Господари його виживили завжди через тіло зиму. Бусел був також символом добробиту і плодності. А в давній вьощі потомство було щогульні важне. То правда, сім'ї були вілодітні, але тих діті вельмі много в окресі немовленцем, дітянцем звичайно умірало. Для того той культ плодності був такий важний. Коли бусло село летів, перший раз прилетів, господари обсервували його докладно, в якій позі перший раз спотикалося бусла. От того залежало, так ворожили, здоров'я даної особи, але так само і погода, і ситуація домова. Бо коли бусел летів, така особа мала повод до радості, вірила в те, що через цілий рік буде здорова. Коли бусел стояв на гнізді або на дощі калугові, то вже менш було добра вружба. Заповідала хвороби, але найгорше, щогульні господині дивилися і унікалі. Забачити перший раз бусла на гніздові, коли стояв, звлаща на одній ножі, і ще длубався в своїх п'юрках, бо то їм ворожило дуже хутке множення ще інсектів. А з тим колишня вьоска не раділа. Воші, блохи, каралюхи були великою зморою і плагою колишніх вьосок. Так що усі ждали весни, а бусел був тим символом, який заповідав тую надходжонцу власне весну. В ніяких вьосках на нашому Подляші так само пеклі не тільки буслові лапи, але, наприклад, борони. Таке обжендове печиво в кшталті борону. Ніякі господари вважали, що коли ще бусла нема, не прилетів до гнізда, якщо занеслося такий випік або буслову лапу до гнізда, то справить, що бусел вернеться, хутко вернеться, і то є щастя не опустить вдома. В некоторих ще місцевостях до тих буслових лапів, так як я занотувала, наприклад, в вьощі Гусаки під Бєльськом, господині клали якісь дробні монети Pewnie kiedyś byli kopieki, posle grosze. I wklali ono do odnoje busłowej lapy. Wiadomo, busłowe lapy byli takim przysmakom u siech dzieci na wioście. Wiadomo, to był holodny przednówek. I do odnoje takiej busłowej lapy klali tyje drobne grosze. Wierili w to, że dziecia, które najde tuju monetu, najde, weźmy taką busłową lapu, w którą bude ta moneta, w życiu dorosłym bude mieć szczęście, ale przede wszystkim nie zabraknę jemu chleba, bo w dawnej wiosce właśnie to holo często zaglądał w oczy mieszkańcom wios.
Przypominam, że gościem dzisiejszej audycji była pani profesor Irena Matus. Żegna się z państwem Dawid Jakubowski i już teraz zapraszam państwa na kolejną audycję z cyklu Tradycje Podlasia.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.